Bracia i siostry, wielu z was ma komputery i będzie wiedzieć dokładnie, o czym powiem. A ci, którzy nie mają, to myślę, że też w jakiś sposób dojdą do tego, o co mi chodzi w tym przykładzie. Jest taki program, który kompresuje pliki. Jeżeli mamy jakiejś bardzo dużej objętości plik i potrzebujemy go przesłać przez internet, to trzeba ten plik w jakiś sposób zmniejszyć. Jest taki program, który nazywa się ZIP, i on spakuje taką niedużą paczkę te wszystkie duże pliki. I objętościowo ten materiał, który się znajduje w tych plikach, on nie będzie zabierał tyle miejsca, co dotychczas, i będzie można go spokojnie, bez większych problemów, wysłać pocztą internetową. Bardzo dobry program. Potrafi zmniejszyć do potrzebnych rozmiarów coś, co jest bardzo duże, co jest bardzo obfite w treść czy w informacje. I bracia i siostry, dzisiaj posłużyłem się tym przykładem, ponieważ chciałbym takiego biblijnego zipa rozpakować razem z wami. I ten zip, że tak to nazwę, jest zapisany, ta paczka, w Dziejach Apostolskich, w 24 rozdziale, w 25 wierszu. Dzieje Apostolskie 24-25. I dzisiaj będziemy czytać jeden werset. I on będzie przedmiotem naszych rozważań, bracia i siostry. I czytamy w tym wersecie: lecz gdy zaczął mówić, chodzi tutaj o apostoła Pawła, gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź, w sposobnej chwili każę cię zawezwać. Bracia i siostry, rozmowa dwóch ludzi, rozmowa na temat Bożego Słowa. Z jednej strony Boży człowiek, głosiciel dobrej nowiny, apostoł, ewangelista, nauczyciel, apostoł Paweł, który wypowiada tych kilka słów do człowieka, który jest obok niego, do przedstawiciela innego narodu, innej kultury i, co ciekawe, człowieka, który ma władzę nad apostołem Pawłem, bo jak wiecie, ten fragment, który dzisiaj czytamy ze Słowa Bożego, to fragment więzienny. To jest czas, kiedy apostoł Paweł przebywa w więzieniu. I jego losy zależą od tego człowieka, z którym on rozmawia. A rozmawia z Feliksem. Kim był Feliks? Feliks był namiestnikiem Judei. To był rzymski prokurator, który, przed którym stanął apostoł na procesie w Cezarei. On przetrzymywał Pawła w więzieniu przez 2 lata. Feliks z pochodzenia był Grekiem i był on wyzwolony bodaj przez cesarza Klaudiusza, a więc był wolnym człowiekiem, nie był niewolnikiem, miał jakieś zasługi, jeżeli chodzi o cesarstwo rzymskie, musiał być bardzo zdolnym też i człowiekiem, ponieważ otrzymał wysokie stanowisko, jeżeli chodzi o urzędnika rzymskiego, namiestnikiem, prokuratorem. A więc miał władzę sądowniczą. Jemu podlegali wszyscy uwięzieni i on decydował o dalszym im ich losie. I tak czytając o Feliksie, można dojść do wniosku, że on był skorumpowanym urzędnikiem. Skąd my to znamy? Skorumpowanym rzymskim urzędnikiem. I w ręce takiego człowieka dostał się apostoł Paweł i on miał zadecydować o dalszym losie apostoła. I chcąc się dowiedzieć coś o Pawle z Tarsu, Feliks wezwał go. Chciał posłuchać, co ten człowiek ma w ogóle do powiedzenia. Usłyszał te wszystkie oskarżenia, które zostały wniesione przeciw niemu i zastanawiał się, co dalej zrobić z tym człowiekiem. W zasadzie on nie widział potrzeby, żeby był w więzieniu Paweł apostoł, ale miał wobec Pawła pewien zamysł. Może o tym na końcu powiem. I ciekawe spotkanie dwóch ludzi. I można by było pomyśleć w ten sposób, że no, apostoł Paweł, żeby coś uzyskać od Feliksa, to potrzebował w jakiś sposób się mu przymilić, jakieś dobre wrażenie zrobić, żeby ten w sposób taki korzystny wpłynął na dalszy bieg jego sprawy. I coś niesamowitego jest w apostole Pawle, w człowieku wierzącym. Ta determinacja: za wszelką cenę głoszę Słowo Boże. Czy jest to wygodne, czy niewygodne? Czy głoszenie Słowa Bożego było wygodne dla apostoła Pawła? Czy było czymś, co, na co Filip bardzo czekał? A raczej nie, bracia i siostry. Gdy przyglądamy się tej historii, gdy obejrzymy całą tą sprawę, dzisiaj tutaj co prawda tylko jeden werset jest przed nami, to zobaczymy, że wcale tak łatwo nie było w tej sprawie. I Paweł apostoł był człowiekiem bezkompromisowym, jeżeli chodzi o Ewangelię. I on głosił każdemu. Nawet mając świadomość tego, że to, co powie, może niekorzystnie wpłynąć na reakcję tego prokuratora w stosunku do jego osobistej sprawy. Kiedyś inny namiestnik w Jerozolimie, Poncjusz Piłat, powiedział do Jezusa: wszelka władza do mnie należy, ja mam władzę ciebie uwolnić. Mogę ci dać wolność. I wtedy Pan Jezus powiedział: żadna władzy byś nie miał nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. To było Boże spojrzenie. Ja myślę, że apostoł Paweł też tym się kierował w jakiś sposób w podejmowaniu decyzji, ogłoszeniu Słowa Bożego Feliksowi. Miał mistrza, którego naśladował, Jezusa Chrystusa. Był zapatrzony w Niego i podobnie jak on, z powodu Ewangelii stanął przed rzymskim namiestnikiem. I apostoł Paweł zaczyna mu mówić Ewangelię. Bardzo prostych, kilku krótkich słowach. I gdy zaczął mówić Paweł, nastąpiła reakcja tego człowieka. Kiedy zaczynamy głosić Słowo Boże, następuje reakcja człowieka, który słucha tego słowa. I bardzo ciekawa jest reakcja Feliksa. Bracia i siostry, i przyjrzymy się tej reakcji, ale najpierw zajmijmy się tym, co wypowiedział apostoł Paweł, o czym on powiedział temu człowiekowi. Co spowodowało taką reakcję natychmiastową, bo on od razu, Feliks zareagował, on się nie dopytywał, nie chciał coś tam jeszcze więcej wiedzieć. Zaraz zareagował. Widać, że był dotknięty tym, co usłyszał. A usłyszał, bracia i siostry, o czym w tym wersecie? O usprawiedliwieniu. Pierwsza rzecz, którą apostoł Paweł powiedział do tego człowieka, dotyczyła usprawiedliwienia. I wiecie, to... ta nauka o usprawiedliwieniu, która jest przedstawiona w Biblii, ona przypomina działanie adwokackie. I ta nauka mówi, że żadne przestępstwo nie może być podwójnie karane. Ta nauka mówi, że podstawą sprawiedliwości jest Chrystus. Bracia i siostry, i my do tej sprawiedliwości możemy dojść przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ciekawy wywód prawniczy. Feliks miał znajomość rzymskiego prawa. Jako prokurator, jako namiestnik, musiał się opierać na rzymskim prawie. Do dzisiaj to rzymskie prawo jest często przedstawiane przez tych, którzy są prokuratorami, adwokatami. Niejednokrotnie możemy usłyszeć czasem w jakiejś sprawie karnej, powiedzmy, czy cywilnej, wypowiada się jakiś obrońca i cytuje rzymskie prawo. Nawet czasami używa tych łacińskich słów. Rzymianie posługiwali się łaciną. I cytuję jakiś fragment prawa rzymskiego po łacinie. Wiecie, prawo rzymskie ma ogromny wpływ na prawo, które dzisiaj obowiązuje w naszym kraju. To prawo europejskie jest wzorowane w wielu krajach na prawie starożytnych Rzymian. Rzymianie mieli bardzo precyzyjne, bardzo dobre zapisy prawne i one dzisiaj w Temidzie funkcjonują. I zobaczcie, kiedy apostoł Paweł mówi do przedstawiciela prawa, więc mówi do człowieka, który znał się na prawie, zaczyna mówić do niego językiem Bożego prawa. My też posługujemy się prawem jako ludzie wierzący. Mamy zakon, Boże prawo. I z tego prawa korzystamy. I kiedy językiem prawniczym mówi się do prawnika, to on jest w stanie wiele rzeczy szybciej sobie przyswoić. Kiedy mówicie językiem informatyka do człowieka, który zajmuje się komputerami, to on pewne rzeczy jest w stanie szybciej zrozumieć, ponieważ te terminy, którymi operujecie, on na co dzień się posługuje, on ich używa, on je rozumie, on je stosuje. I oto apostoł Paweł mówi do człowieka prawa, rzymskiego prawa, mówi o Bożym prawie, o usprawiedliwieniu. A usprawiedliwienie Boże polega na tym, że Jezus Chrystus umarł za grzechy każdego człowieka. I to dotyczy wszystkich ludzi, wierzących, niewierzących. Natomiast sytuacja prawna nasza zmienia się w momencie, kiedy skorzystamy z tego prawa. Bo my możemy znać prawo, ale nie korzystać z niego. A my możemy z Bożego prawa, bracia i siostry, skorzystać w bardzo prosty sposób. To Boże prawo mówi, że wszyscy ludzie bez wyjątku zawiedli, popełnili grzechy. I w świetle prawa są winowajcami, stają się podsądnymi. I na podstawie prawa, z powodu grzechu, zostają skazani. Ale jest coś takiego cudownego w tym Bożym prawie, z czego możemy skorzystać i często w prawie korzystają z tego prawnicy, korzystają z tak zwanego prawa łaski. Kiedy już wszystko zawiedzie, nie jesteśmy w stanie się wybronić, bo kto się wybroni przed Bogiem? Bracia i siostry, kto z nas udowodni, że nie ma w nas grzechu, że żyliśmy dobrze i że zasługujemy na nagrodę, na życie wieczne razem z Bogiem? Że jesteśmy tak święci jak On. Nie mamy szans w takiej konfrontacji. I oto możemy zwrócić się o prawo łaski, a Boże prawo łaski mówi o tym, że jest usprawiedliwienie dla naszych czynów. I to usprawiedliwienie jest w Jezusie Chrystusie, ponieważ On poniósł karę za mnie i za ciebie na krzyżu Golgoty. Zamiast nas, w zastępstwie, to zrobił, abyśmy mogli się do tego odwołać, aby słuszne żądania Bożego prawa, zakonu mogły się wypełnić. Prawo jest święte, prawo jest Boże niezmienne. Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny. Jezusie Chrystusie! Halleluja! To jest cudowne w tym prawie. I to prawo, o tym wiedział Felix, nie może działać byle jak. Jeśli już ktoś poniósł karę za dany czyn, to nie można za ten czyn znowu skazywać kogoś. Bo już słuszne żądania prawa znalazły swoje wypełnienie, swoją realizację. Ktoś poniósł konsekwencje. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego nie wystarczyło, że Jezus był ubiczowany, że był wystawiony na hańbę, że był przez jakiś czas więziony. Zapłatą za grzech nie jest więzienie, nie jest biczowanie, ale zapłatą za grzech jest śmierć, dlatego On musiał umrzeć na krzyżu za ciebie. I to jest Boże usprawiedliwienie. Kiedy na to powołujemy się przed Bogiem, wtedy możemy uzyskać, bracia i siostry, wolność. Wtedy możemy uzyskać amnestię, wymazanie naszych win. I możemy rozpocząć nowe, inne życie. I to się dzieje przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z was to. Boży to dar, nie z uczynków, żeby się czasem tam ktoś nie chlubił, nie wywyższał nad innych. Ale do tego ci jest potrzebna wiara. Wiara w osobę Jezusa Chrystusa i wiara w skuteczność prawa. A wiara w skuteczność prawa rzymskiego była pewna. Jak coś to prawo mówiło, to tak sędzia, to tak ten urzędnik rzymski musiał zasądzić. Nie było wyjścia. Wspaniała sprawa. Usprawiedliwienie. I o tym apostoł Paweł powiedział temu rzymskiemu urzędnikowi, Feliksowi. Popatrzcie dalej, o czym on jeszcze mu powiedział. Mówi dalej o wstrzemięźliwości. Co by to mogło znaczyć? Wstrzemięźliwość, powściągliwość w innych tłumaczeniach. Wstrzemięźliwość, gdybyśmy mieli mówić językiem człowieka uzależnionego, to byśmy powiedzieli, że wstrzemięźliwość oznacza abstynencję. Że wstrzemięźliwość oznacza opanowanie. Jeśli ktoś ma wstrzemięźliwość, to opanowuje swoje życie. Nie traci kontroli nad nim. Nie daje się ponieść emocjom, które prowadzą go do grzechu. Wstrzemięźliwość to powściągliwość. Mi się podoba to słowo abstynencja. Miałem taki moment w życiu, tutaj, jeżeli chodzi o Kościół protestancki, to ludzie, którzy są na zewnątrz, ludzie, którzy nie należą do tych kościołów, uważają, że Protestanci nie piją, bo my mówimy, nie pijemy, nie jesteśmy pijakami, nie jesteśmy alkoholikami, nie jesteśmy narkomanami. Wiele jest świadectw między nami o tym, jak Bóg w cudowny sposób wyprowadził z nałogu tego czy tamtego brata, czy taką siostrę. Mówimy o wielu rzeczach, od których świat jest uzależniony, że nas wyzwolił Jezus Chrystus. I miałem taką sytuację, kiedy było wiele lat temu, jeszcze w Żywcu nie było mrożonego piwa. I ktoś, kto miał mrożone piwo w Żywcu, jako jeden z pierwszych, przywiózł cały ten sprzęt i tą beczkę i to wszystko i mówi mi, słuchaj, piłeś kiedyś mrożone piwo takie? Mówi, no, rewelacja. Ja mówię, nigdy nie piłem. Słuchaj, przyjdź, zapraszam cię, przyjdź do mnie do restauracji, napijesz się, zobaczysz, co to jest. Zupełnie inny smak. Bracia i siostry, mam pewne zasady w moim życiu. Wiem, że wielu uważa mnie z ludzi postronnych za abstynenta, tego, który nie pije alkoholi w żadnej postaci. Ja wiem, ja mam wolność w tym. W Biblii jest napisane, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. W Biblii jest napisane, nie upijajcie się, a nie pijcie. Ja wiem, że mogę wypić szklaneczkę piwa i nie zgrzeszę tym, bo się nie upiję. Ale kiedy wypiję tą szklaneczkę piwa w restauracji, publicznie, przy ludziach, wielu z nich zgorszy się i powie, to jest ten, w którego kościele opowiadają, że są wyzwoleni od alkoholu, a pójdźcie tam do tej restauracji, popatrzcie, tam ich pastor siedzi przy stole i testuje piwo. Wyobrażacie sobie taką sytuację? I ja do tej restauracji nie poszedłem. I bracia i siostry, dziękuję Bogu za te zasady. Miejcie zasady, miejcie powściągliwość, miejcie wstrzemięźliwość w swoim życiu. Miejcie rozsądek. I powiem wam, co się stało dalej. Ja tam nie poszedłem. Ale potem, po jakimś czasie, minął jakiś czas i opowiada mi ten, który serwował to piwo, mówi, ty, wiesz co, z tego zboru tam byli u mnie i pili to piwo. Zaserwowałem im. I co ty mi tu teraz będziesz mówił, że ja mam to czy tamto zmienić w moim życiu, jak ze zboru przychodzą na piwo. Bracia i siostry, dyskutujcie z takimi argumentami. Tłumaczcie. Ja miałem prostą sprawę. Zapytałem się go, czy ja tam byłem przy tym piwie. No nie. No, to możemy rozmawiać. O mnie porozmawiajmy, nie o innych. Zwłaszcza jak ich tu nie ma. Porozmawiajmy o sobie. Bracia i siostry, wstrzemięźliwość, powściągliwość to część Ewangelii. Bardzo ważna część Ewangelii. I następny temat, który apostoł Paweł przedstawił Feliksowi. Mówił mu o przyszłym sądzie. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, czytamy w liście do Hebrajczyków. Nie minie to nikogo. Nawet prokuratora rzymskiego, nawet sędziego. Sąd jest nieodzowną częścią Bożego prawa. I znawca tego prawa, prokurator Felix, wiedział, że sąd jest bardzo ważnym elementem systemu prawniczego. I oto apostoł Paweł mówi mu o przyszłym sądzie, o Bożym sądzie. On, Felix, miał świadomość tego, gdyby nie było sądu w Cesarstwie Rzymskim, gdyby nie było, gdyby ludzie nie ponosili konsekwencji złych czynów, to to cesarstwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Każde państwo, państwo prawa funkcjonuje wtedy, kiedy jego prawo, jakie jest ustanowione w nim, jest wykonywane. I częścią wykonawczą tego prawa jest sądownictwo. To jest cała część tego planu, który prowadzi do pewnej stabilizacji. I oto Bóg ma też sąd w swoim prawie. I bracia i siostry, ja może dzisiaj nie będę mówił o sądzie tego świata. Bo my tak lubimy sobie posłuchać o innych. Ja bym chciał, żebyśmy sobie posłuchali o sobie. Bo ten świat kiedyś stanie przed białym, wielkim tronem, który jest opisany w objawieniu Jana. I tam na tym tronie będzie Bóg, który będzie sądził. Sądził sprawiedliwie. I każdy człowiek ma prawo do sądu i każdy tam zostanie osądzony. I to nie będzie na zasadzie takiej, że Bóg będzie pokazywał palcem winny, tam jest napisane, że to będzie poważna rozprawa sądowa. Otwarto księgi jest napisane, otwarto księgę życia, księgę czynów, gdzie jest wszystko zapisane, co robiłeś w swoim życiu. I to podlega ocenie sądowniczej przed Bogiem. I każdy, jest napisane, zda sprawę ze swoich uczynków, ze swojego życia. Nie będziecie mieli tej możliwości, że powiecie, a wiesz, Panie Boże, myśmy mieli do kitu pastora, on nam nigdy o grzechu nie mówił, on zawsze tak dużo o tej Twojej miłości, myśmy sobie nie zdawali sprawy z tego wszystkiego, że Ty jesteś święty, że Ty nie pozwolisz sobie kpić z siebie. Każdy zda sprawę za siebie. To jest Twój obowiązek. Kościół jest po to, żeby Ci pomógł w tym, ale nie Kościół jest odpowiedzialny za Twoje życie wieczne. Ty podejmujesz decyzję. Ty decydujesz o tym, gdzie spędzisz wieczność. I tam przed tym białym tronem będzie wielka rozpacz wielu ludzi, bo nie będą mieli możliwości powołać się już na tą amnestię. Dopóki żyjesz, masz szansę powołać się na akt łaski, który pochodzi z Golgoty, od Jezusa Chrystusa. Masz tą szansę i możesz z tego prawa skorzystać, dopóki żyjesz. Ale kiedy umrzesz, już nie masz żadnych praw. Znajdziesz się przed sądem i ten sąd dokładnie ci przeczyta, co robiłeś w swoim życiu. Wszystkie te rzeczy, o których nie wiedzieli ludzie, o których nikt nie widział, które popełniłeś w ukryciu, które zrobiłaś tak, żeby nikt nie wiedział o tym, nikt nie widział tego, to wszystko zostanie wyjaśnione. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Ostatnio wam tutaj opowiadałem o tych ostatnich chwilach życia ludzi, którzy przenoszą się na drugą stronę. Mieliśmy piękny temat o niebie. I wielu z tych ludzi, którzy zostali przywróceni do życia, opowiada o tym, że w ciągu sekundy całe życie przewinęło się przed ich oczyma. To jak to się potrafi przewinąć w głowie człowieka, to myślisz, że tego Bóg nie potrafi? Każdy nasz czyn będzie ujawniony. Bracia i siostry, ale my jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, bo my nie staniemy przed tym białym tronem. My staniemy przed stolicą Chrystusową, Biblia mówi. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, oni będą w zupełnie innej sytuacji niż ci ludzie, którzy są z tego świata, którzy umarli bez Jezusa, którzy nie powierzyli swojego życia Jezusowi, którzy nie poprosili Go o akt amnestii. Jeżeli poprosiłeś o Jezusa, poprosiłeś Pana Jezusa, żeby Ci dał ten certyfikat, obmyty moją świętą krwią, umarłem za Niego, wyznał grzechy i oczyściłem Go, jest święty, przeze mnie uświęcony i może stanąć przed Bogiem. Należy do mnie. Pieczęć na Jego sercu jest położona Ducha Świętego pieczęć. Wiecie, że wierzący ludzie są zapieczętowani Duchem Świętym i po tym ich poznają w niebie. Tam nie będzie żadnej podróbki z pieczęcią Ducha Świętego. Albo jesteś nawrócony, albo nie jesteś. Masz tą pieczęć, albo jej nie masz. I bracia i siostry, kiedy staniemy przed, jako ludzie wierzący, teraz mówię o ludziach wierzących, o chrześcijanach, oni staną przed stolicą sądową, przed tak zwaną bemą, na której zasiądzie Pan. I jest napisane, że Pan Jezus będzie nas sądził. I ten sąd Jego też będzie sprawiedliwy co do nas. Ale ten sąd będzie się różnił od sądu, któremu podlega ten świat, że na sądzie Chrystusowym nikt nie będzie skazany na potępienie. Wszyscy będą zbawieni. I Pan Jezus Chrystus będzie rozdawał nagrody za Twoją wierną służbę, za to, że się tyle starałeś dla Królestwa Bożego. Jest napisane, że nawet kubek wody, którą podasz komuś, tam będzie zapisany. Ktoś by powiedział drobiazg. Ale to Boży sąd jest precyzyjny i sprawiedliwy. Wszystko zostanie zważone. Obyś nie był lekki. Całe życie twoje będzie tam zważone. I bracia i siostry, chciałbym wam dzisiaj jeszcze jeden werset przeczytać z Biblii. Dzisiaj dwa wersety z Biblii. Drugi werset pochodzi z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, 28 werset. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. To jest bardzo ciekawe słowo, ono dotyczy dzieci Bożych. Jan pisze list do umiłowanego Kościoła i mówi: dzieci, kochani wierzący, tak żyjcie, że kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus i kiedy staniecie przed Jego sądową stolicą, przed bemą, żebyście nie musieli się wstydzić całą wieczność. A więc bracia i siostry, jedni będą mieli piękne nagrody, wieńce, korony, będą lśnić jak gwiazdy takim niesamowitym blaskiem. I kiedy takich ludzi będziemy spotykać w wieczności, to będziemy wiedzieć, że to są ludzie nagrodzeni, szczególni dla Królestwa Bożego. Ale będą też ludzie, o których Jan pisze, którzy będą się wstydzić za swoje życie chrześcijańskie w wieczności. Czytałem niedawno wizję generała Williama Botta. Wiecie, kto to był William Bott? Założyciel Armii Zbawienia. Bardzo pożyteczna organizacja. Sam miałem okazję ją kiedyś spotkać na ulicach Londynu. Orkiestra, tutaj na tych, gdzieś na tych pagonach, na rękawach napisy Salvation Army. Grają chrześcijańskie pieśni, rozdają traktaty na ulicy. Bardzo fajna organizacja, która zajmuje się między innymi ewangelizacją. Działa w tych krajach anglosaskich. William Bott miał wizję i miał taką przerażającą, powiedziałbym, wizję jako człowiek wierzący. Miał wizję, że znalazł się po tamtej stronie, w tamtej nowej rzeczywistości, spotykał ludzi, którzy już wcześniej odeszli do wieczności, których znał. I każdy z tych osób podchodziła do niego i pytała o sytuację dotyczącą zbawienia swoich bliskich, swoich znajomych, na których mi zależało, którzy jeszcze zostali na ziemi. To się działo tuż po śmierci. Oni mu zadawali pytania i pytali się go, czy pamiętasz tam z tego domu obok ciebie tą i tą osobę? To była moja córka. Czy głosiłeś Ewangelię? Czy coś zrobiłeś, żeby ona mogła tu przyjść na to miejsce? Bo ona jest niezbawiona. I takie sytuacje z kilkoma ludźmi tam są opisane w tej wizji. Może kiedyś będziemy mieli czas, to sobie ją tutaj całą w zborze przeczytamy. Ale to powodowało w nim wielki wstyd i zażenowanie. I wstydził się całą wieczność z tego powodu, że zawiódł tych ludzi. Wszyscy ci ludzie, którzy przychodzili i zadawali mu tego typu pytania, odchodzili od niego bardzo zasmuceni. I on był bardzo zasmucony z tego powodu. I to jest coś, być może z tego, o czym pisze tutaj apostoł Jan, żebyście nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Żebyśmy nie musieli się, bracia i siostry, wstydzić choćby za taką sprawę w swoim życiu. Więc to są ważne rzeczy. To są bardzo ważne rzeczy. To jest cudowny sąd. Ja się nie mogę doczekać tego sądu przed Bemą. Ale też nie boję się o zbawienie, ale zastanawiam się, jak Bóg podejdzie do mnie, jak podejdzie do każdego z nas w tej sprawie. Czy będzie coś, co będzie nas wyróżniać w wieczności, czy będzie coś, czego będę się wstydził w wieczności? I bracia i siostry, to są trzy rzeczy, o których powiedział apostoł Paweł do Feliksa. Usprawiedliwienie, wstrzemięźliwość i sąd. I wtedy on się zaniepokoił. On się przestraszył tego, co usłyszał. To burzyło jego życie. Miał poukładane życie. Jemu się kariera ułożyła. Przecież on był kiedyś greckim niewolnikiem, teraz wyzwolony i teraz jest na dobrym stanowisku, szanowany człowiek w Imperium Rzymskim. I teraz nagle zderzył się z taką informacją w swoim życiu. O usprawiedliwieniu pochodzącym od Boga, o wstrzemięźliwości i o Bożym sądzie. A przecież to mu mówi jego podsądny. Co za kuriozalna sytuacja. Ale bracia i siostry, czasami tak dziwne rzeczy dzieją się w życiu ludzi wierzących. Bądźcie przygotowani na różne sytuacje. I on jest zaniepokojony, przestraszony. Widać, że on się uląkł. Felix drży. Bracia i siostry, i co? Można się bać, ale się nie upamiętać. Wiecie, teraz mamy 2012 rok. Słyszeliście te przepowiednie? Ludzie się boją, co to się stanie. Bo kalendarz Majów się kończy. Ale czy to go prowadzi ten taki, bym powiedział, bardzo atawistyczny strach? Czy on go prowadzi do zbawienia? Nie, on się wystraszy i pójdzie dalej. I nic nie zrobi. Bracia i siostry, można się bać i nie upamiętać się. I to jest tragedia człowieka. To jest tragedia człowieka. I Felix podejmuje decyzję i mówi do Pawła: dość, odejdź, dziękuję ci. Zamyka sprawę, jeżeli chodzi o Ewangelię. Dziękuję. Dość. Spotkaliście takich ludzi w swoim życiu? Głosiliście im Ewangelię? Ledwie zaczęliście mówić. Mówi: dość. Dziękuję. Bracia i siostry, co kierowało nim, ja się zastanawiałem, że on tak zareagował na to, co apostoł Paweł powiedział. W 26 wierszu może jest odpowiedź. Może jest odpowiedź na to pytanie. Tam czytamy, że on miał pewną motywację, miał pewien plan co do apostoła Pawła. Felix był skorumpowany i on oczekiwał łapówki. Grzech twój znajdzie cię. Był uwikłany w taki grzech. I to przysłoniło mu Ewangelię. Bracia i siostry, co za dramat tego człowieka. I jego motywacją słuchania Pawła nie była chęć odpowiedzenia na Ewangelię, ale chęć otrzymania łapówki od apostoła Pawła. I to było coś, co zablokowało cały ten proces, który nazywamy upamiętaniem, nawróceniem, nowozrodzeniem. Zawsze jest grzech. Ktoś bardziej kocha grzech niż Jezusa i nie cofnie się przed tym, żeby wszystko odrzucić, a żeby dogodzić sobie i swojemu grzechowi. I to zgubiło Feliksa. Oby nie było nic takich rzeczy w twoim życiu. A jeśli jest, to możesz dziś przyjść i pokutować i powiedzieć: Panie, chcę skorzystać z aktu amnestii, chcę być zbawiony. Panie, kiedyś może żyłeś lepiej z Bogiem, ale teraz żyjesz kiepsko i potrzebujesz takiej jakościowej zmiany swojego życia. Widzisz, że to życie znalazło się na drodze, która prowadzi do piekła. Coś się tam jeszcze tli z Ewangelii. Ale tak między Bogiem a prawdą to jesteś na tej szerokiej drodze. Dziś jest czas, aby przyjść do Jezusa. Nowy rok, 2012. Nie musisz drżeć o swoją przyszłość. Jezus ma wspaniałą perspektywę dla ciebie. Jest akt amnestii przygotowany od 2000 lat na Golgocie, zapisany świętą krwią Jezusa Chrystusa, którą Jezus wniósł do nieba, do świątyni przed Bogiem. I tam jest i oręduje Pan Jezus za nami. Przyjdź do Jezusa. Halleluja. Bądź w gronie nie wstydzących się, ale radujących się przed Panem. Amen.